Nowe życie. Chrystus zmartwychwstał. Tymi słowami pozdrawiamy się w ów poranek, inny niż wszystkie, ale coraz częściej mam wrażenie, jakby nam w tej radości ze zmartwychwstania Pana brakowało entuzjazmu. Przywykliśmy niejako do tego, że Jezus zmartwychwstał i dla nas to w sumie nie jest już żadna sensacja. Żyjemy z dnia na dzień i w gruncie rzeczy nasze życie niespecjalnie różni się od sposobu, w jaki żyją ci, którzy Jezusa nie znają, dla których to, czy On umarł, czy zmartwychwstał, nie ma większego znaczenia. My też zachowujemy się tak, jakby nas to wcale nie zajmowało, choć jest to wydarzenie, które zmienia wszystko. Wszystko. Wyobraź sobie, że najbliższa ci osoba umarła na twoich rękach, a jej śmierć złamała ci serce. I oto w kilka dni po pogrzebie otrzymujesz wiadomość, że grób jest pusty i ten ktoś podobno żyje. Zareagowałbyś, ja też, jak apostołowie, jak Maria Magdalena, jak każdy z tych, którzy dowiedzieli się o pustym grobie mistrza wtedy, prawie 2000 lat temu. W sumie nie bardzo wiadomo, co o tym wszystkim myśleć. Zabrano go z grobu, nie wiem, co zrobiono z ciałem. Pojawiają się pełne bolesnej rozterki pytania. Nie dość, że został tak okrutnie zamordowany. Mało było katuszy? Mało hańby? Jeszcze teraz zbezczeszczono jego ciało, zabierając je z grobu. Przychodzisz do grobu z myślami w nieładzie i krwawiącym sercem i nagle widzisz, że ciało nie zostało zabrane. W gruncie rzeczy wszystko jest tak, jak było. Płótna, w które ciało było owinięte, leżą, jak leżały. Są jednak puste. Ciało zniknęło. Nagle zaczynasz rozumieć, że ten, kto skonał na twoich rękach, naprawdę żyje. I potem spotykasz go, możesz go dotknąć, możesz z nim rozmawiać. Gdy prosi, daj mi coś do jedzenia, możesz go nakarmić. Żyje. I tak jak miałeś złamane serce, tak nagle czujesz, że masz skrzydła u ramion. To jest doświadczenie zmartwychwstania, które było udziałem Marii Magdaleny i innych kobiet, uczniów z drogi do Emaus, Piotra i Jana oraz pozostałych apostołów. Ich ukochany mistrz i przyjaciel w okrutny sposób zabity rękami Rzymian przez arcykapłanów i starszyznę żydowską żyje. Przychodzi do nich i mówi: nie bójcie się, daję wam mój pokój. Mając to doświadczenie życia potężniejszego od koszmaru rzymskiej egzekucji i miłości większej od nienawiści, która doprowadziła do ukrzyżowania, ci ludzie byli w stanie pójść w świat, by głosić: Chrystus zmartwychwstał. Dla nich nie było straszne to, że ktoś może ich pobić, obrabować, ośmieszyć czy zabić. Nie bali się, bo zobaczyli życie. Oni doświadczyli spotkania z Chrystusem zabitym, a jednak żyjącym. A my? A ja? Czy my mamy to doświadczenie? Nie chodzi o to, czy wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Wiemy dobrze, a przynajmniej mówiono nam o tym powielokroć na katechezie, na kazaniach. Niektórzy być może czytali o tym w różnych pobożnych książkach. To jednak nie to samo, co osobiste spotkanie. Czym innym jest czytać o miłości, choćby największej, a czym innym tę miłość spotkać i samemu przeżyć? Czy zatem był w twoim życiu moment, kiedy spotkałeś tę miłość większą od nienawiści? Czy spotkałeś życie większe od śmierci? Spotkałeś Chrystusa zmartwychwstałego? Zdarza się niekiedy, że wszystko, co wiemy o Chrystusie, pozostaje tylko w kategoriach intelektu czy ideologii. Może być i tak, że wiemy, bo nam powiedziano. Bywa, że wierzymy i uznaliśmy przekazane treści za obowiązujące i wiążące, bo z jakiegoś powodu tak jest nam wygodniej z racji społecznych, kulturowych, albo nawet filozoficznych lub ideologicznych przekonań. Ale to wszystko pozostaje niejako na poziomie głowy. To jednak za mało, by poruszyć świat. Dla świata zmartwychwstanie Chrystusa jest konceptem idiotycznym. W gruncie rzeczy trudno się temu dziwić. Jeśli On zmartwychwstał, to wszystko, za czym gonimy, o co zabiegamy, toczymy spory i wojny, to wszystko staje się bez znaczenia. Zmartwychwstanie zmienia wszystko. Łatwiej jest powiedzieć, że wieść o powstaniu zmartwych jest kłamstwem, że są to brednie. Łatwiej jest trwać przy doświadczeniu śmierci, niż wierzyć w życie mocniejsze od śmierci. Świat wie, że z cmentarza się nie wraca. Świat jest przekonany, że kto jest do grobu zaniesiony, w grobie pozostaje. Śmierć oznacza koniec. Dla wielu ludzi ta konstatacja upraszcza życie, prowadząc ich do hedonistycznego cynizmu. Póki można, trzeba korzystać z przyjemności, a gdy możliwości się kończą, najlepiej szybko zakończyć tę bezsensowną egzystencję. Nie ma sensu dłużej patrzeć na tę koszmarną rzeczywistość, w której jeden człowiek niszczy drugiego. To jest doświadczenie śmierci. Tym jednak, co zmienia oblicze Ziemi, nie jest doświadczenie śmierci, ale doświadczenie życia. Czy zatem spotkałem baranka, który został zabity, ale żyje? Wiarę łatwo deklarować, ale otoczenie od razu mnie sprawdza, nieustannie i do końca. Gdy tylko zaczynam mówić o życiu, zaczyna mnie atakować śmierć, by zweryfikować moje słowa. Gdy zaczynam mówić o miłości, nienawiść zaczyna uderzać, by obalić moje świadectwo. To niekoniecznie wynika ze złej woli. Oczywiście nieprzyjaciel chce odebrać uczniom pańskim oręż zbawienia i zamknąć im usta, by Ewangelia nie była głoszona. Myślę jednak, że zazwyczaj powód owego sprawdzania wiarygodności świadków zmartwychwstania jest znacznie bardziej prozaiczny. Ludzie tyle razy się rozczarowali, tyle razy się zawiedli na podsuwanych im obietnicach szczęścia, że boją się kolejny raz zaryzykować. Obawiają się złudnej nadziei tak bardzo, że nie potrafią uchwycić się tej prawdziwej. Choć są nieszczęśliwi, nie chcą dokładać kolejnego kamienia do własnej niedoli. Sprawdzają zatem świadków zmartwychwstania, czy są wiarygodni. Patrzą na nich, czy głosząc życie, sami są nim wypełnieni. Chcą mieć czytelny znak, że Bóg jest prawdomówny, więc pytają. Nie kwestionują Ewangelii, ale pytają o moje postępowanie, czy jest zgodne z tym, co głoszę. Bo jeśli wyznaję Go jako mojego Pana, to jak to jest, że zamiast Go słuchać, zamiast zawierzyć Jego obietnicom, podążałem za własnymi pomysłami? Nie deklaracje się liczą, ale czyny. A deklaracje tylko o tyle, o ile znajdują w czynach potwierdzenie. Wiara nie jest deklaracją, ale relacją z Bogiem i sposobem życia. Przynosi życie wieczne, ponieważ wprowadza nas w obecność Pana i poddaje działaniu Jego łaski. On jest życiem, wiara zanurza nas w Niego. Dlatego ten, kto wierzy, już ma w sobie życie wieczne, a nie kiedyś je mieć będzie. A ten, kto nie wierzy, czyli w te relacje z Bogiem nie wchodzi i wejść nie chce, choć może, ani życia nie ma, ani mieć nie będzie. Dlatego nie mogę uznać, że wystarczy trochę wierzyć, czy trochę kochać. Akurat tyle, by być porządnym. Nie, nie wystarczy. Nawet standard faryzeuszy i uczonych w piśmie z taką gorliwością zabiegających o jego wypełnienie, to za mało. Nasza sprawiedliwość ma być większa. Jezus wymaga więcej niż podaje prawo. Mamy być sprawiedliwi w tym, co najważniejsze, co niewidoczne dla oczu. Serca mają być sprawiedliwe i to według norm boskich, nieludzkich. Dlatego sprawiedliwość Jezusa domaga się nie tyle wyrównywania rachunków krzywd, ile przebaczenia, nie tyle osądzania winowajców, ile miłosierdzia. Nie ma w niej miejsca ani na gniew, ani na poniżenie, pogardę i szyderstwo. Nie ma miejsca na potępienie bliźniego i jego odrzucenie. Owa większa sprawiedliwość bierze na siebie grzechy innych i pozwala się przybić do krzyża. Nie wystarczy też, że będę dobrze nauczać. Nie wystarczy, że dobrze innych poprowadzę, choć słowo mówi, że taki nauczyciel będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Słowo, które głoszę, ale którego nie wypełniam, będzie wszakże moim oskarżycielem i choć Pan postawił mnie jako stróża w swoim domu, nie wolno mi zapomnieć, że jestem bratem tych, którzy zostali mi dani w opiekę. Nie będę świadkiem, jeśli nie będę żył tak, jak uczę. Dlatego choć drżę, świadom własnych ograniczeń, błogosławię Pana, bo Jego łaska jest większa od moich słabości.